Rozumieli, co się właściwie z Polską do tej pory działo. No a druga część będzie dotyczyła najbliższej przyszłości, żebyśmy sobie mogli wyrobić pogląd na to, co, jakie wydarzenia czy jakie zmiany w Polsce są prawdopodobne, które bardziej, a które mniej prawdopodobne. Proszę Państwa, przechodzę zatem do tej pierwszej części. Musimy cofnąć się w czasie, ale nie tak głęboko, tylko do roku 2015. Co się wtedy stało w roku 2015? Do roku 2015 Polska była pod kuratelą niemiecką. Pod kuratelą niemiecką i takim zewnętrznym wyrazem tego, że Polska jest pod kuratelą niemiecką, była obecność na pozycji lidera sceny politycznej polskiej Volksdeutsche Partei Donalda Tuska, obywatela Tuska Donalda. To było naturalne, jak byliśmy pod kuratelą niemiecką, to było naturalne, że na pozycji lidera sceny politycznej jest Volksdeutsche Partei. Tu muszę wyjaśnić, proszę Państwa, że muszę się powołać na moją ulubioną teorię spiskową. Otóż według mojej ulubionej teorii spiskowej Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa. Rotacyjnie, nie jednocześnie, tylko rotacyjnie. One się wymieniają. Stronnictwo ruskie, no teraz w głębokiej defensywie, prawie że w konspiracji. Stronnictwo pruskie i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Skąd się te stronnictwa wzięły? Otóż musimy się cofnąć do okresu transformacji ustrojowej. Jak Państwo sądzicie, co było najtwardszym jądrem systemu komunistycznego? Bezpieka. To było najtwardsze jądro systemu komunistycznego. Bezpieka. Ci bezpieczniacy to są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy. No i kiedy tam pan...
A ponieważ są inteligentni, to się domyślili, że jak Sowieci się ewakuują ze środkowej Europy, to natychmiast nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. Nasi dotychczasowi wrogowie staną się naszymi sojusznikami. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz, zawczasu, trzeba się przewerbować na służbę do central wywiadowczych naszych przyszłych sojuszników. Proszę bardzo. No i oni, każdy z tych naszych przyszłych sojuszników, jako swojego agenta mnie obroni, on się za mną ujmie. No i w ten sposób tak się właśnie stało. Podczas u progu transformacji ustrojowej bezpieczniacy się przewerbowali. Jedni się przewerbowali do Amerykanów, inni do niemieckiej BND, a jeszcze inni z korzeniami to się przewerbowali do Mossadu, a jeszcze inni, którzy tam języków nie znali albo uważali, że nie zmienia się koni podczas przeprawy, to zostali przy ruskim GRU, tak jak to było dotychczas. No i w ten sposób wykształciły się trzy stronnictwa, które rotacyjnie sprawują w Polsce władzę. I w roku 2014 władzę w Polsce, rządy w Polsce sprawowała ekspozytura polityczna stronnictwa pruskiego, czyli Volksdeutsche Partei z obywatelem Tuskiem Donaldem na fasadzie. Proszę Państwa, no ale i tak było, gdyby nie prezydent Obama, amerykański prezydent Obama, który w 2014 roku wysadził w powietrze strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, które zostało proklamowane 20 listopada 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. No i tu się Polska też się musiała akomodować do tego strategicznego partnerstwa, bo Państwo rozumiecie, nie może być tak, że cały Sojusz Północnoatlantycki pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska też się musi w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć, no to zaczęła się odnajdywać. Takim kulminacyjnym momentem tego odnajdywania się była wizyta w sierpniu 2012 roku w Warszawie jego świątobliwości, patriarchy Moskwy i Wszechrusi, Cyryla, którego co teraz się przyjaźni z Putinem i tam wszystkie psy na niego tam wieszają, tu obóz patriotyczny i demokratyczny wiesza na nim psy, to wtedy przyjechał do Warszawy patriarcha Cyryl, no i z arcybiskupem Józefem Michalikiem na Zamku Królewskim w Warszawie podpisał taką deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Już tak daleko żeśmy na tej drodze zaszli. Jedna takie przypomnienie krótkie o patriarsze Cyrylu. Ja czasami oglądałem ruską telewizję, bo to z ruskiej telewizji to można się było dużo dowiedzieć o tym, co się na świecie dzieje. Z naszej to raczej nie. Z naszej się można dowiedzieć, jakim to łajdakiem jest Donald Tusk. No ale to my to wiemy. A z drugiej tam to, jakim to łajdakiem jest Jarosław Kaczyński, to my też to wiemy. Więc do tego się można dowiedzieć, już niczego się nie dowiemy, czego byśmy nie wiedzieli. A z ruskiej tak. No i kiedy ten patriarcha Cyryl został patriarchą, Cyrylem, to w jakiś sposób sympatyzują z komunistyczną rewolucją, używają języka zasuflowanego im przez promotorów rewolucji komunistycznej. Proszę bardzo, nawet episkopat używa terminu LGBT, a nie zboczeńcy, a nie dewianci. Przecież w języku polskim istnieje bardzo dobre określenie na to. Dlaczego? A dlatego, że promotorzy rewolucji komunistycznej tę bitwę wygrali. Narzucili wszystkim język mówiony. A język mówiony nie jest neutralny ideologicznie, bo on jest wartościujący. W związku z tym tak to wygląda. Proszę Państwa, więc zależy od tego, nasza przyszłość zależy od tego. To jest ciekawy problem filozoficzny, mówiąc nawiasem, bo Państwo pamiętacie, może ktoś z Państwa, Wojnę i pokój Lwa Tołstoja. To jest w tej powieści, tam Tołstoj się natrząsa z takiego poglądu, że jednostka wywiera duży wpływ na historię. Nie wiem, Tolstoj takim był, jak to Rosjanie mają takie słowo, u nas nie ma takiego słowa. Rosjanie mają takie słowo na określenie takich typów jak Lew Tolstoj, samodur. Samodur. U nas nie ma takiego słowa. Można by to jakiś taki zbliżony, taki doktryner zakamieniały. To taki samodur rosyjski. Tolstoj był takim samodurem i się tu odurzał własnymi takimi fantasmagoriami. No i twierdził, że jednostka nie ma żadnego wpływu na bieg historii. No przecież możemy wskazać mnóstwo jednostek, które w sposób znaczący wpłynęły na losy świata. Żeby daleko nie sięgać, dwaj wybitni działacze socjalistyczni, Adolf Hitler i Józef Stalin. No przecież jednostki. A jak wpłynęły te jednostki na losy świata? A wcześniej, no, na przykład Juliusz Cezar wpłynął na losy świata. Oktawian August, Dżingis Khan, jak wpłynął na losy świata. To wszystko jednostki były. A Tolstoj twierdzi, że to nie. A przeciwny pogląd jest taki, że jednostki wybitne to tworzą historię. No i co z nimi zrobić? Proszę Państwa, był taki rosyjski historyk Lew Gumilow, on napisał takie to monumentalne dzieło Cywilizacja Wielkiego Stepu właśnie o Dżingiskanie, o Imperium Dżingiskana. I tam dowodzi, że bo analizując dzieje Imperium Dżingiskana, pokazuje, że narody, które przez całe stulecia były pogrążone w letargu, nagle, nie wiadomo skąd, zaczynają wydawać jakichś przywódców, którzy wyciskają krew z ziemi, tworzą imperia i tak dalej, a potem znowu się rozlatuje to wszystko i znowu się na setki lat pogrążają w letargu. No i jak to wytłumaczyć? Gumilow to tłumaczy, że to zjawisko, które nazywa pasjonarnością, że to są wpływy kosmiczne, które działają na ludzi. No to z pozoru wydaje się to wyjaśnienie takie na granicy fantasmagorii. No ale przecież wpływy kosmiczne działają na ludzi. Niech się panie nie gniewają, ale panie są najlepszym tego przykładem działania wpływu kosmicznego na ludzi. Ale nie tylko to. Na przykład teraz mamy taki problem. Klimat się zmienia. Niektórzy twierdzą, że się ociepla. To prawda, że się zmienia. Tyle tylko, że towarzyszy temu fałszywa teza, że przyczyny tych zmian są antropogeniczne, to znaczy spowodowane działalnością człowieka. No jest to teza fałszywa już na pierwszy rzut oka. Nie trzeba być jakimś wielkim znawcą przedmiotu, żeby ją sfalsyfikować. Wystarczy być człowiekiem spostrzegawczym. Otóż zmieniają się pory roku. Dlaczego? No przecież nie dlatego, że partia kazała, tylko dlatego, że oś ziemska jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem ostrym, a nie kątem prostym. Przecież ludzie nie mają na to żadnego wpływu i nie będą mieli nigdy. A przecież to jest przyczyna zmian pół roku. Inna rzecz, że nie wszyscy ludzie sobie zdają z tego sprawę. Jak byłem jeszcze, prowadziłem zajęcia dla studentów, no i miałem takie zajęcia ze studentami trzeciego roku nauk politycznych. I mieliśmy akurat zajęcia o Sojuszu Północnoatlantyckim, o traktacie waszyngtońskim. Analizowaliśmy traktat waszyngtoński, no i tam między innymi jest jeden z artykułów, który mówi, jaki obszar działania jest NATO. Że to jest Ameryka Północna, Europa i Północny Atlantyk do zwrotnika raka. Diabeł mnie podkusił, żeby zapytać tych studentów trzeciego roku, dlaczego ta linia na globusie nazywa się zwrotnikiem. Popatrzyli na mnie z wyrzutem. I z dalszych indagacji okazało się, że nie wiedzą, dlaczego pory roku się zmieniają. Nie wiedzieli. Potem za każdym razem powtarzałem ten eksperyment na kolejnych latach. Nie wiedzieli. A wszyscy zdali maturę. Wszyscy zdali maturę. Nie wiedzieli. No to takim ludziom można wszystko wmówić. Wszystko im można wmówić. No więc pory roku się zmieniają. Ale to na tym nie koniec, proszę Państwa, na tym nie koniec. No bo ktoś powie, a pory roku, co to tam, to nie klimat, to pory roku, to jest w ramach klimatu. No dobrze, ale ta oś ziemska, która jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem ostrym, ona jeszcze jeden ruch wykonuje. Konsekwencje tego ruchu nazywają się rokiem platońskim. Ten rok platoński trwa 26 tysięcy lat. Otóż rok platoński to jest koło, jakie oś ziemska zakreśla wokół bieguna niebieskiego. To się nazywa, ma odpowiednią nazwę w astronomii, precesja. Precesja. Oś ziemska się tak zatacza trochę. I jedno takie koło wokół bieguna niebieskiego trwa 26 tysięcy lat. Jakie to ma konsekwencje dla klimatu? Ano takie, że przez połowę tego okresu, to znaczy przez 13 tysięcy lat, jedna półkula Ziemi nagrzewa się bardziej niż druga, bo jest wychylona ku Słońcu. No to zdąży się nagrzać, prawda? Przez 13 tysięcy lat to się zdąży nagrzać, a druga się zdąży ochłodzić, w związku z tym burza i tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę Państwa, Układ Słoneczny razem z Ziemią, no i razem z nami oczywiście, pędzi z ogromną szybkością miliona kilometrów na godzinę, mniej więcej, wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej. Mimo że pędzi z ogromną szybkością, no to dotychczas jedno takie okrążenie trwa 250 milionów lat. Dlatego, że galaktyka też jest duża, ma 100 tysięcy lat świetlnych średnicy. Układ Słoneczny razem z Ziemią do tej pory tylko 20 razy zdążył okrążyć centrum galaktyki. Ma 20 lat galaktycznych, bo takie jedno okrążenie nazywa się rokiem galaktycznym. No i co się dzieje? Układ Słoneczny, ponieważ działają na niego grawitacyjnie inne układy gwiezdne, nie porusza się idealnie w osi swojego ruchu, tylko wokół tej osi zatacza takie ogromne koła. Trajektorię jego lotu można porównać do takiej rozciągniętej, gigantycznej spirali. I to ma konsekwencje, bo przez na przykład 60 milionów lat Układ Słoneczny pędzi przez obszar czystej próżni, gdzie nic nie tamuje dopływu promieni słonecznych do Ziemi. 60 milionów lat. Ziemia się zdąży nagrzać. A potem trafia na następne kilkadziesiąt milionów lat, trafia w obszar przestrzeni kosmicznej trochę zanieczyszczony mgławicami gazowymi, mgławicami pyłowymi. Wystarczy, że 0,5% promieni słonecznych nie dociera już do Ziemi, bo jest wytłumiane przez te zanieczyszczenia i już Ziemia się przez kilkadziesiąt milionów lat zdąży ochłodzić. Ja wpadłem na to, jak byłem w Kanadzie, w prowincji Alberta i zwiedzałem tam Muzeum Dinozaurów. No Państwo wiecie, dinozaury, te gnaty potworne, ale jak się widziało jednego takiego dinozaura, to już tam inne, wszystkie podobne, więc to nie było ciekawe. Natomiast ciekawa była taka część tego muzeum, która teraz została usunięta stamtąd, jak mi doniósł mój honorable correspondent, gdzie były przedstawione modele kuli ziemskiej w rozmaitych epokach geologicznych. I to było bardzo ciekawe, bo jak zacząłem się temu przyglądać i tak tu bardzo uważnie, to co się okazało, że na przykład w epoce kredy musiało być bardzo ciepło, bo na Ziemi w ogóle nie było lodu, nawet na biegunach, tylko woda w stanie płynnym i gazowym. Poziom mórz był wyższy od obecnego o 200 metrów. To dlaczego było ciepło? Przecież nie było przemysłu. Żadnych paliw kopalnych nikt nie stosował. Dinozaury nie puszczały bąków, bo wbrew temu, co pani Ewa Kopacz przypuszczała, ludzie nie rzucali w nie kamieniami, bo ludzi jeszcze nie było wtedy na Ziemi. Jeszcze wtedy ich nie było. Więc nie było przemysłu, nie było takich rzeczy. A było ciepło. To musiała być jakaś przyczyna. A potem się ochłodziło. Mnóstwo wody zostało uwięzionych w lodzie, w czapach lodowych na biegunach. Na przykład lodowiec na Antarktydzie ma od 2 do 5 kilometrów grubości. To sporo tej wody tam jest. w wiecznych śniegach w górach, w lodowcach górskich. Poziom mórz opadł do, mniej więcej do obecnego. Ochłodziło się. A dlaczego? A no dlatego. Nikt tego nie wie. Żadnych antropogenicznych przyczyn nie można się doszukać. Więc proszę Państwa, dlatego tak się o tym rozgadałem, że Lew Gumilow twierdzi, że to są, że wpływy kosmiczne działają na ludzi i w ten sposób wytwarzają to, co on nazywa pasjonarnością. Pasjonarnością. Stanisław Cat-Mackiewicz twierdzi, że on taką kompromisową formułę przyjmuje. On mówi tak, no jednostka, no niepodobna odmówić jednostce wpływu na bieg historii, ale jeśli by ten wpływ jednostki na historię definiować, to on jest podobny do czegoś takiego, że tak jakby zmienił trochę kierunek biegu rzeki. Ale tylko trochę, bo żeby nie wiem jak ta jednostka się natężała, to rzeka nie popłynie w górę, tylko ku swojemu przeznaczeniu, ku morzu popłynie. Więc to są takie determinanty, ale to my się tym nie będziemy zajmowali. My, jeżeli się tym zajęliśmy przez chwilę, to tylko dlatego, że jak Państwo widzicie, bardzo wiele, może nie wszystko, bardzo wiele zależy od jednostki, która się nazywa Donald Trump, który ma tam swoje rozmaite pomysły, ma tam swoje rozmaite idee. Bardzo możliwe, że zatrzyma rewolucję komunistyczną, ale nie na długo, bo rewolucja komunistyczna była przygotowywana w Stanach Zjednoczonych od co najmniej no, więcej niż chyba 80 lat, jak nie więcej. Proszę Państwa, nie powinniśmy lekceważyć przywódców komunistycznej rewolucji. Jak pod koniec lat 70. byłem we Francji. No i tam rozmawiałem z jednym takim komunistą. No i zapytałem go tak, żeby tutaj tego, żeby się czegoś dowiedzieć od niego. Co w tej chwili, na czym się w tej chwili partia komunistyczna francuska koncentruje? I on mi mówi, my w tej chwili się koncentrujemy na szkołach podstawowych. Myślałem, że się przesłyszałem, ale nie. Okazuje się, że bardzo głęboka orka była robiona i teraz są rezultaty. I w Ameryce też bardzo głęboka orka była robiona. Szkoła frankfurcka, którą Europa wyeksportowała, opanowała uniwersytety. Na tych uniwersytetach zostali wykształceni absolwenci w duchu marksistowskim, którzy potem zostali nauczycielami w szkołach i zainfekowali tą infekcją kilka pokoleń. W związku z tym odkręcenie teraz tego wszystkiego może zająć, jeśli by tam całkowicie odwrócić bieg historii, to wymagałoby to co najmniej dwóch pokoleń, czyli około 50 lat, żeby to całkowicie wykorzenić. No i nie wiadomo, czy nam czasu starczy, czy nie. Ja jedna okoliczność mnie pociesza, że ja już tego nie dożyję. W związku z tym, no tylko mogę, że tak powiem, mówić o tym, żeby tych, co mają nadzieję dożyć tych czasów, uwrażliwić na to. Dziękuję bardzo za to, że mnie się Państwo cierpliwie wysłuchaliście. No i w ten sposób przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania. Mógłbym prosić o trochę wody. O, dziękuję. Teraz Państwo zabierzecie głos, a ja się dziękuję bardzo. Będę odnosił do tego, co Państwo powiecie.
Czas pytań można właśnie przez mikrofon, tylko to trzeba tu chyba przyjść, bo tam dalej nie sięgnie. A ja skorzystam z przywileju, mam pierwsze pytanie. Czy wybita jednostka w Polsce, nazwana też ostatnią nadzieją białych konserwatystów, pan Grzegorz Braun, może wpłynąć na wyniki prezydenckie, jeżeli wystartuje? Co pan
mówi? Jeżeli wystartuje, to
zobaczymy. Jaką pan ma prognozę?
Nie wiem, trzeba by zapytać pana Grzegorza Brauna, czy zamierza wystartować, bo powinien już to zrobić, jeżeli chce te wybory wygrać, bo przecież, proszę państwa, musi jakieś pieniądze zebrać na prowadzenie kampanii, która jest dosyć kosztowna, bo ona wymaga zaangażowania mediów elektronicznych, które są no niestety kosztowne. Więc musi zmobilizować pieniądze, skądś musi wziąć. Przecież o ile na przykład panu Trzaskowskiemu, no to mogą dać Żydowie amerykańscy. O ile tam dla pana Nawrockiego to pan Jarosław Kaczyński namówi, zbiórkę ogłosi, a być może, że pan Domański węża w kieszeni poskromi i wypłaci te subwencje, no to Grzegorz Braun żadnej subwencji od nikogo nie dostanie. Więc to pierwsza taka, i moim zdaniem powinien już chyba się zdecydować. Im później się zdecyduje, tym mniejsze szanse będzie miał na osiągnięcie sukcesu z tych powodów, że jego kampania może być niewidoczna. Chyba że no znowu, nie wiem, to znowu musiałaby być okazja, żeby Chabad Lubawicz jeszcze raz Chanukę w Sejmie zapalił, a on ją przygasił, no to wtedy jasne, darmową reklamę dostanie od wszystkich, że tak powiem, środowisk żydowskich i od Judenratu Gazety Wyborczej. No ale to jest wydarzenie przyszłe i niepewne, bardzo niepewne, bo myślę, że Chabad Lubawicz nie zrobi mu takiej grzeczności.
Panie Stanisławie, no, dosyć rzadko zabieram głos. Ale to akurat w tym samym temacie dokładnie. Kojarzy pan pana Stanowskiego? Kanał Zero.
No, tak, wiem.
Właśnie zastanawialiśmy się, jaki może mieć wpływ wystąpienie pana Stanowskiego jako kandydata na prezydenta. Czy pan może jakoś to określić?
Myślę, że niewielki, bo ja z własnego doświadczenia wiem, że taka popularność publicystyczna wcale się nie przekłada na sukces polityczny. Wcale nie. Takiego przełożenia nie ma. Bo kiedyś tak mi się wydawało, jak byłem młody i głupszy niż teraz, to mi się wydawało, że jest. No i kiedyś tam wystąpiłem jako kandydat na posła, którym zresztą nigdy nie zostałem, bo naród nie obdarzył mnie zaufaniem. Wystąpiłem jako kandydat na posła, no i tam wszyscy kandydaci musieli się na jakieś tematy wypowiadać. No i ja też się wypowiadałem. No i potem dostałem taką recenzję od wszystkich tych, którzy kandydowali, że moja wypowiedź była najlepsza. No to ja mówię, to głosujcie na mnie. Oczywiście ani jednemu nie przyszło to do głowy, taki pomysł, więc to się nie przekłada.
Dobrze, ale jest taka sytuacja, może być sytuacja, że on zbierze jakąś pulę procentową znaczącą, typu tam 7, może tam 10% na niego w pierwszej turze zagłosuje i może on wtedy przekierować te głosy na swoich wyborców na odpowiednią osobę. Chyba najbliżej mu jest do pana Nawrockiego, a jeszcze może hipotetycznie zaistnieć taka sytuacja, że przyleci pan prezydent Trump tam uścisnąć dłoń pana Nawrockiego. Co pan na taką sytuację?
No bardzo możliwe, że przyleci, ale on nawet jest to bardzo prawdopodobne, że przyleci i to w kwietniu. W kwietniu przyleci Donald Trump, żeby wziąć udział w szczycie Trójmorza w Warszawie. Obawiam się, że ten szczyt Trójmorza z uwagi na stan stosunków polsko-węgierskich się nie uda. Ale czy prezydent Trump uściśnie dłoń panu Nawrockiemu? Nie wiem, wszystko zależy od tego, jak blisko pan Nawrocki się znajdzie prezydenta Trumpa i czy go ktoś popchnie w kierunku prezydenta Trumpa, to wtedy prezydent Trump otworzy obydwie ręce, żeby go złapać, prawda, żeby go nie przewrócił i tak dalej. Myślę, że znaczy inaczej, powiem tak. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że wybory nie mają sensu, tak jak to twierdzi Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że gdyby wybory mogły coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane. No ale on bierze udział w każdych wyborach, bierze udział, widocznie chce to sprawdzić na własnej skórze, czy wybory mają sens, czy nie, czy mogą coś zmienić, czy nie. Jak dotychczas to raczej ten wynik był negatywny. Jak dotychczas był ten wynik negatywny, więc rzeczywiście pewien sceptycyzm jest tu uzasadniony. Natomiast no, wydaje mi się, że przebieg wyborów prezydenckich w dużym stopniu zależy od tego, czy nastąpi w Polsce przesilenie rządowe przed wyborami prezydenckimi, przed 18 maja, czy nie. Bo jeżeli nie nastąpi przesilenie rządowe, no to w takim razie z poparciem środowisk żydowskich i z poparciem Niemiec wybory może wygrać pan Rafał Trzaskowski. Wtedy proszę.
Panie Stanisławie, wracając do Grzegorza Brauna, którego nasze największą atencję z Konfederacji, jak powiem, przystępuję do takiej jego wypowiedzi, która rzeczywiście nastąpiła, że podział Ukrainy jest opcją do rozważenia. Jest to trochę niepokojące, zwłaszcza dla mieszkańców Dolnego Śląska, do których zaczynał się zaliczać.
A dlaczego dla mieszkańców Dolnego Śląska? No, zaraz powiem. Podział Ukrainy jest faktem już w tej chwili istniejącym. Więc to nie jest żadna projekcja w przyszłości, co tam się może stać. To się już dokonało. Jeżeli Donald Trump, a znaczna część społeczności międzynarodowej zainteresowanej tą sprawą, już tej wojny ma dosyć z uwagi na to, że inaczej powiem, każda wojna musi mieć jakiś cel polityczny, bo jeżeli nie ma celu politycznego, jakakolwiek wojna, to jest bezsensowną jatką. I wojna na Ukrainie w tej chwili już jest bezsensowną jatką od co najmniej roku, ponieważ żadnego celu politycznego przy jej pomocy uzyskać się nie da. I teraz dlatego Donald Trump uważa, że tę wojnę trzeba zakończyć. No dobrze, ale jak? Jeżeli Donald Trump chce zakończyć wojnę, no to w sposób taki bardzo prosty to można zrobić. Zamknąć Ukrainie kurek z pieniędzmi i z dostawami broni i amunicji. I wojna się zakończy z powodu braku zainteresowania. Ale z drugiej strony Stany Zjednoczone nie mogą zostawić Ukrainy, jakby to powiedzieć, światem w garści. Bo to by zagrażało prestiżowi Stanów Zjednoczonych. W końcu Stany Zjednoczone namówiły Ukrainę na tę wojnę. I ponoszą jednak część odpowiedzialności za to, że wkręciły taki spory kraj w maszynkę do mięsa. Nie ma szans na usunięcie Rosjan z tych terenów, a to jest prawie że do Dniepru już dochodzą, które zajęli, bo to by oznaczało konieczność kontynuowania wojny jeszcze nie przez rok, tylko przez diabli wiedzą ile lat. No i nikt tego nie chce. W związku z tym jedynym takim wyjściem z sytuacji wydaje się zamrożenie konfliktu. Bo prezydent Zełenski, czy tam jakiś inny Ukrainiec, który by go, nie wiem, ukręciłby mu łeb i zajął jego miejsce, to też nie podpisze żadnego pokoju, w którym by się zrzekł 1/3 terytorium ukraińskiego, prawda? Bo by go tam zarezali natychmiast. W związku z tym najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest zamrożenie konfliktu. To nie jest nic nowego w stosunkach międzynarodowych. Bo na przykład w Korei taki zamrożony konflikt istnieje ponad 70 lat, no i świat się nie zawalił. Na Cyprze taki zamrożony konflikt istnieje od 1974 roku i świat się nie zawalił. No to jak na Ukrainie jeszcze jeden przybędzie taki zamrożony konflikt, to się świat nie zawali. Co to by oznaczało? No tutaj nie wiem, co Donald Trump ma na myśli, bo on o takiej możliwości mówiła już w pierwszym roku wojny ambasadoressa Stanów Zjednoczonych przy NATO, że najbardziej prawdopodobne jest zamrożenie konfliktu. To znaczy wszyscy zostają na tych pozycjach, gdzie są, a między nimi się tworzy strefę buforową. Taka strefa buforowa na Ukrainie miałaby kilkaset kilometrów długości. No i musiałaby być odpowiednio szeroka. I ktoś musiałby tej strefy buforowej pilnować. Bo tam od incydentów by się roiło, prawda? Gdyby była węższa, albo gdyby nikt nie pilnował tej strefy, to by się od incydentów roiło. A chodzi o to, żeby... No kto to ma być? Myślę, że Rosjanie się nie zgodzą na to, żeby to były wojska państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo wtedy to by oznaczało, że Ukraina właściwie de facto korzysta z parasola ochronnego NATO, a NATO się przybliżyło do granic rosyjskich. Moim zdaniem Rosjanie się na to nie zgodzą. No, nie mają powodu, żeby się na to zgodzić. Jeżeli się by zgodzili na jakieś siły rozjemcze, to z państw neutralnych, na przykład z Indii. O, coś takiego. Indie mają dużo żołnierzy, więc to jest to najliczniejsze w tej chwili, jeśli chodzi o demografię, kraj na świecie. Już wyprzedził Chiny, w związku z tym tam mieliby, stać by ich było na to, zwłaszcza gdyby Organizacja Narodów Zjednoczonych się zrzuciła na utrzymanie tego wojska tam na odpowiednim poziomie na terenie Ukrainy, to jest możliwe. I teraz jest pytanie takie, i tu nawiązuję do pańskich obaw. Bo Grzegorz Braun może mieć bardzo wiele racji, wie pan. Ja nawet jestem większym pesymistą od niego. Bo, jeszcze raz powtórzę, Stany Zjednoczone nie bardzo mogą zostawić Ukrainę od tak sobie z zamrożonym konfliktem w poczuciu klęski wojennej, bo to by zagrażało prestiżowi Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Stany Zjednoczone mogą chcieć obmyślić jakąś rekompensatę terytorialną Ukrainie za utracone terytoria. Jaką? Ano, przyznać jej te tereny, które Ukraińcy i tak uważają za swoje.
Grzegorzowi raczej chodziło o...
A to proszę pana, dajmy sobie spokój z takimi postjagiellońskimi mrzonkami, wie pan. Ryzyko jest znacznie większe. Przecież w 1917 roku na potrzeby Ukraińskiej Republiki Ludowej monarchia austro-węgierska wydzieliła ze swojego terytorium mniej więcej obszar dzisiejszego województwa podkarpackiego, znaczną część obszaru województwa małopolskiego, mniej więcej do Krakowa albo Nowego Sącza, to już na pewno. no i znaczną część województwa lubelskiego, mniej więcej do Podlasia. I Ukraińcy, przynajmniej niektóre środowiska ukraińskie, uważają te obszary za ukraińskie. Więc obmyślenie takiej rekompensaty wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby w Departamencie Stanu ktoś wpadł na taki pomysł. A Polakom by się powiedziało tak, no wreszcie wkraczamy na świetlisty szlak jagielloński. Unia polsko-ukraińska, przecież pan prezydent Duda o tej Unii to bredził już 2 lata temu, 3 maja. Aż ktoś tam starszy i mądrzejszy mu powiedział tam, wiecie, rozumiecie, Duda, co wyście tak się tu roz tego... Więc potem się z tego wycofywał, ale raz słuszna myśl, raz rzucona w powietrze, zawsze prędzej czy później znajdzie swojego amatora, zwłaszcza po stronie ukraińskiej. Bo wtedy by można było powiedzieć, no tu straciliśmy, ale o proszę, tu żeśmy zyskali. Wszystko zależy od tego, czy dużo zależy od tego, o czym już mówiłem, czy Donald Trump pozwoli Niemcom na przedłuży Niemcom pozwolenie na urządzanie Europy po swojemu czy nie. Bo jeśli im przedłuży, to Departament Stanu może się zgodzić na dokończenie przez Niemcy procesu zjednoczenia. Jeszcze nie wiemy tylko, czy według granicy z 1914 roku, czy według granicy z 1937 roku. Ale to jest też, jak karty idą w tas, no to idą. A między tymi dwoma strefami rozciągałaby się trzecia strefa, z której środowiska żydowskie mogłyby realizować ustawę 447. No, czegoż chcieć więcej? Wszyscy byliby zadowoleni. Proszę bardzo. Więc musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie ma polityki bez ryzyka. Jeżeli nasze władze zachowują się tak, jakby były patriotami ukraińskimi i, że tak powiem, na rzecz Ukrainy polskie państwo rozbroiły, bo taka jest prawda, no to znaczy, że można z nami zrobić może nie wszystko, ale dużo. Prawda? Bez żadnej obawy, że my się komukolwiek odwiniemy, bo się nie odwiniemy. Więc musimy sobie zdawać sprawę, w jakim położeniu obecnie jesteśmy. My nie jesteśmy podmiotem polityki światowej, nawet nie jesteśmy podmiotem polityki europejskiej. My jesteśmy w najlepszym razie kibicem polityki europejskiej. Kibicem. Taka tu upokarzająca rola strasznie, ale no taka jest prawda. Proszę bardzo. No widzę, że państwa zmartwiłem. No ale to nie po to tu przyszedłem, żeby państwa rozśmieszać, tylko żeby powiedzieć prawdę. A nic tak nie gorszy jak prawda. Albo nic nie smuci, jak prawda. Ale lepiej wiedzieć. Jak już nic nie możemy zrobić, to niech przynajmniej wiemy, co nas zabiło. Czy co nas zabija. Jeżeli przez kilkadziesiąt lat tolerowaliśmy agenturę w strukturach państwa, to nie dziwmy się, że ta agentura może doprowadzić państwo do likwidacji. Nie dziwmy się. Proszę bardzo.
Może taka dygresja. Czasami ludzie mi mówią, kiedy było lepiej Żydki, który system był lepszy, czy PRL, czy ten dzisiejszy. A ja lubię odpowiadać w ten sposób, że w XVIII wieku żyło się prawdopodobnie o wiele lepiej niż w XVII, kiedy naród szlachecki brał odpowiedzialność za państwo, musiał płacić podatki, a płacił bardzo dużo, bo te wojny się przetaczały bez przerwy. Ale do czego to doprowadziło, że przez w XVIII wieku przez kilkadziesiąt lat obowiązywała zasada jedz, pij, popuszczaj pasa, po której nastąpiły rozbiory. Dzisiaj jesteśmy trochę w takiej samej sytuacji, może podobnej, że za PRL-u mieliśmy powiedzmy 12 gospodarkę świata, nie żyło nam się zbyt dobrze, a dzisiaj nam się żyje dużo lepiej, a nie mamy żadnej gospodarki. Czyli nie mamy tak naprawdę żadnego potencjału, ani przemysłowego, ani zbrojeniowego. Jakby się pan
mogę? Proszę pana, przede wszystkim tytułem sprostowania. Przyjęło się nie wiedzieć czemu, że ten slogan, że króla Sasa jest, pij, popuszczaj pasa, to jest krytyka. Nic podobnego. Nic podobnego. To była pochwała dobrobytu, jaki wtedy panował. Pochwała dobrobytu, jaki wtedy panował. Polska nie brała udziału w wojnach, tylko na wojnach toczonych przez innych zarabiała. Musimy pamiętać o tym, że Polska była, można powiedzieć, wtedy, w XVIII wieku, czymś w rodzaju Arabii Saudyjskiej dzisiejszej. Bo Polska eksportowała to, co było ówczesną ropą naftową, czyli konie. Konie. Polska była wielkim eksporterem właśnie produktów rolniczych, koni między innymi, tego, co było ówczesną ropą naftową. I dzięki temu Polska żyła w dobrobycie. O, jeśli to nawet przysłowia takie są z tamtego okresu. Co Polak w dzień przepije, Niemca majątek stanowi. Jest ilustracja różnic. Przecież dlaczego poddani króla pruskiego uciekali do Polski? No, dlatego, że w Polsce było lepiej. To tak na tej samej zasadzie jak z Mozambiku czy z Angolii uciekali do RPA, gdzie był apartheid. Ale tu oni lepiej wiedzieli, gdzie im jest lepiej, no i uciekali tam, gdzie im było lepiej. Mimo, że apartheid był, to jednak się tam żyło lepiej niż w Mozambiku. To Polska materialnie przeżywała okres dobrobytu w wieku XVIII. Natomiast Polska politycznie nie istniała. Dlaczego? Nie dlatego, że była biedna, bo wcale nie była. Tylko dlatego, że Polską kierowała obca agentura. Polską kierowała obca agentura. Ilustracją tego, co, jak to wyglądało, jest rok 1720, kiedy to w Poczdamie Rosja i Prusy zawierają traktat, tajny traktat, o tym, żeby nie dopuścić do powiększenia wojska w Polsce. To, że Prusy i Rosja taki traktat zawarły, że się nawzajem wobec siebie zobowiązały do tego, że nie dopuszczą do powiększenia wojska w Polsce, to oznaczało, że i jedni, i drudzy mieli w Polsce tak rozbudowaną agenturę, że mogli takie zobowiązanie podjąć. Że mogli takie zobowiązanie podjąć. I to Polskę zgubiło. To Polskę zgubiło. Przecież nie dlatego, że by Polski nie było stać ekonomicznie. Podam jedną taką ilustrację tego. Król Stanisław August napisał taką skargę do Katarzyny, w której narzeka na króla pruskiego i pisze tak, że król jegomość pruski ustanowił komorę celną w Kwidzynie, z której wybiera, już nie pamiętam, ale 900 milionów tam tych rubli, to jest z jednej komory celnej miał dochód równy połowie dochodu z całych Prus brandenburskich. Z jednej komory celnej. To jest ilustracja tego, jak bogata była Polska, jak biedne były Prusy. Polskę było materialnie stać na wystawienie potężnej armii. I takie próby były podejmowane. Niektóre nawet dochodziły do fazy ustawodawczej, ale nigdy się nie udały. Nigdy. Siła agentury była taka, że nie dopuściła do tego. Ten traktat prusko-rosyjski z 1720 roku aż do końca istnienia państwa polskiego był utrzymany w mocy. Był utrzymany w mocy. I to z tego powinniśmy wyciągać wnioski. A tymczasem myśmy w 1992 roku zlekceważyli próbę nieudaną, jak się okazało, ujawnienia agentury w strukturach państwa. Ta próba się nie udała. I większość społeczeństwa uznała, że nic się nie stało. To, proszę państwa, dobrze jest tak się czasami zadumać nad historią. Kiedy właściwie można powiedzieć, że rozpoczął się upadek państwa polskiego, którego kres nastąpił pod koniec XVIII wieku. Gdyby mnie ktoś o to zapytał, to bym powiedział, że dosyć wcześnie, za panowania króla Zygmunta Augusta, kiedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że Polska przestanie być mocarstwem europejskim. Już nie to, że przestanie istnieć, tylko że w ogóle przestanie, nie będzie mocarstwem europejskim. Nic na to nie wskazywało. Ale jednak stało się coś okropnego wtedy. Otóż za Zygmunta Augusta była w Polsce taka...
Takim liderem tego ruchu egzekucyjnego był Jan Zamoyski. Średnią szlachtę, Jan Zamoyski akurat tam wystawał, akurat tam średnią szlachtę, ale oni go lubili i ten. I średnia szlachta patrzyła nieżyczliwie na pojawianie się magnaterii. A skąd się wzięła magnateria? A skąd, że królowie polscy bardzo rzadko mieli tam pieniądze, natomiast mieli ogromne zasoby własności, tak zwane królewszczyzny. I jak król chciał wynagrodzić jakiegoś tam jegomościa, który mu się zasłużył, to mu dawał taką królewszczyznę w dożywotnie użytkowanie. Ale potomstwo takiego wynagrodzonego królewszczyzny zapominało zwrócić tę królewszczyznę. I w ten sposób z pokolenia na pokolenie rosły fortuny magnackie. Co szlachtę, tą średnią, która tam w tym nie miała udziału, irytowało i wskazywała, ten ruch egzekucyjny wskazywał królowi drogę wyjścia, że trzeba poodbierać tym magnatom te bezprawnie posiadane przez nich królewszczyzny i wtedy byłby dochód do skarbu królewskiego, no i nie byłoby tu żadnej magnaterii. I wydawać by się mogło, że no cóż król mógłby inaczej, innego zrobić niż przyklasnąć temu, prawda? No ale tu miał pewien problem był. Mianowicie Habsburgowie, to chyba na przykład moja siostra to uważa, że to specjalnie zrobili. To oni mieli taką zasadę. Bella gerant alli tu Felix Austria nube. Niech inni toczą wojnę, a ty szczęśliwe Austrio zawieraj małżeństwa. No i rzeczywiście podsunęli Zygmuntowi Augustowi księżniczkę swoją, dwór wiedeński, która to była poczciwa osoba, ale miała jedną
przykrą wadę. Mianowicie cierpiała na epilepsję. To jeszcze by nie było takie straszne, gdyby nie to, że tych ataków epileptycznych dostawała podczas zbliżeń małżeńskich. I króla to po prostu do wstrętu fizycznego doprowadziło. I on uciekał od niej, gdzie tylko mógł. To była nieszczęśliwa osoba, ta jego żona. No ale no co? I podczas jednej z takich ucieczek, jako wielki książę litewski na Litwę jechał tam, jak najdalej od Krakowa, tam do tej nieszczęsnej kobiety, poznał taką młodą wdowę, Barbarę, z domu Radziwiłłówne. Ona się nazywała po mężu Gasztołdowa, ale to Radziwiłłówna była z domu. No i zakochał się król, zakochał się, a ci jej bracia, Radziwiłł Czarny i Radziwiłł Rudy, taką zasadzkę urządzili, że tam go nakryli z tą Barbarą in flagranti. I pleban czekał już w kaplicy i tam to specjalnie go nie musieli zmuszać do małżeństwa, bo on ją naprawdę kochał, ten Zygmunt August, tą Barbarę. No i tak doszło do tego i potem król chciał tę Barbarę uhonorować tytułem królowej polskiej. I tu natrafił na opór właśnie tej szlachty, która uważała według ówczesnych pojęć, dzisiaj to tam już byśmy przeszli nad tym do porządku, ale według ówczesnych pojęć to było coś, to było straszliwe pohańbienie majestatu Rzeczypospolitej. Że król się chce ożenić z poddanką i chce ją koronować na królową polską. Straszliwe pohańbienie majestatu Rzeczypospolitej. I absolutnie szlachta się nie chciała na coś takiego zgodzić, na te matrymonialne plany Zygmunta Augusta. I Zygmunt August szukał jakichś sojuszników i znalazł ich w obozie magnackim. No ale oni postawili warunek, ale żadnej egzekucji nie może być. I król się zgodził. I wtedy nastąpił upadek ruchu egzekucyjnego, tego patriotycznego.
Kolejny element to chyba rok Zebrzydowskiego, prawda?
Nie, to...
Po trzeci na końcu sprawę.
Proszę pana, z Rokoszami Polska sobie radziła. Natomiast tu nastąpił upadek ducha obywatelskiego. Jak obywatele zobaczyli, że króla państwo nie obchodzi, to każdy się zaczął interesować własną fortuną. To również Republikę Rzymską i Cesarstwo Rzymskie zgubiło. Bo to potem jeszcze w dodatku reforma wojskowa Septymiusza Severa, oparcie siły zbrojnej na kim? Na żołnierzach najemnych, cudzoziemcach, Germanach. No i w końcu doszło do tego, że generał germański Odoaker wypędził ostatniego cesarza Romulusa Augustulusa i odesłał insygnia do Konstantynopola. Także historia jest pożyteczna, że tak powiem, żeby tutaj pewne rzeczy móc z jakimś tam prawdopodobieństwem przewidzieć, że bo to tak wie pan, wiecie państwo, jak nie wiem, być może, że ksiądz się obruszy na mnie, jak to powiem, ale wielu ludzi ma taki problem. Wielu ludzi ma taki problem, jak czyta początek Księgi Rodzaju, tej biblijnej, jak to Stwórca Wszechświata stworzył świat. No i tam każda faza tego stworzenia jest opisana. I jak refren się po każdym dniu powtarza, jedna taka fraza, że Stwórca widział, że to, co stworzył, było dobre, albo nawet bardzo dobre. No to dobrze, na świecie nie ma niczego, co by nie było stworzone. To skąd się zło wzięło? Skoro Stwórca konstatował po każdym dniu stworzenia, że wszystko, co stworzył, było dobre albo bardzo dobre. Dobrze jest postawić sobie takie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć. Otóż Stwórca Wszechświata oprócz stworzenia świata stworzył również zasadę, która nim rządzi, mianowicie zasadę przyczynowości. Na czym polega zasada przyczynowości? Że z określonych przyczyn muszą wystąpić określone skutki. No i teraz pytanie, czy ta zasada przyczynowości jest dobra czy zła? Ano spróbujmy sobie wyobrazić, że jej nie ma. Że jej nie ma. Jakby nam się jawił wszechświat, bo nie chcę powiedzieć, żebyśmy, jakbyśmy wszechświat spostrzegali, bo byśmy go nie spostrzegali. Jakby nam się jawił wszechświat? Jako chaotyczne kłębowisko, o którym nic w ogóle nie możemy powiedzieć. Nie możemy go uchwycić ani chwili, rozumem i tak dalej, żadnych prawidłowości wysnuć. Rozum by nam prawdopodobnie nie był wtedy do niczego potrzebny, bo to organy nieużywane zanikają. W związku z tym nie bylibyśmy istotami rozumnymi. No ale jesteśmy. Potrafimy świat opisywać, potrafimy go uchwycić rozumem. No całkiem nieźle, duży postęp osiągnęliśmy na tym polu. No w końcu bomba atomowa jest, prawda, i tak dalej. Więc duży postęp, czyli zasada przyczynowości jest bardzo dobra. Jest bardzo dobra. No to dobrze, a zło skąd się wzięło? Otóż odpowiedź jest taka, że zło, to co nazywamy złem, to są następstwa przyczyn, których albo ze względu na ich odległy charakter nie jesteśmy w stanie już odtworzyć, albo też z pychy, albo z innych przyczyn nie chcemy ich odtworzyć. To jest no, skutki, po prostu skutki. Czasami ta zasada jest zawieszana. Przyczyny są, a skutek jest całkiem inny, albo go nie ma. No i takie momenty zawieszenia zasady przyczynowości nazywamy cudami. Nazywamy cudami. Ale one się zdarzają wyjątkowo i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo gdyby się zdarzały nagminnie, no to by znaczyło, że zasada przyczynowości w ogóle nie obowiązuje. No i ze wszystkimi tego konsekwencjami, o czym już była mowa. Więc no, dlatego znajomość historii jest bardzo przydatna, zwłaszcza w publicystyce, takiej politycznej. Bo to można tam rozmaite takie wnioski wyciągać, które i dzisiaj są aktualne, ponieważ gatunek ludzki cały czas jest taki sam. Cały czas jest taki sam. Tyle tylko, że tak jak, bo jest determinowany biologicznie, tak jak twierdził Konrad Lorenz, to taki nieżyjący już austriacki zoolog. Ja jego książkę pod tytułem Tak zwane zło przeczytałem w młodości. No i wielkie wrażenie na mnie wywarła ta książka, to ukształtowała mój światopogląd w dużym stopniu. To jest książka o agresji wewnątrzgatunkowej, potocznie uważanej za zło w czystej postaci. A on zatytułował tę książkę Tak zwane zło. Tak zwane zło. Bo dowodzi w tej książce, i to bardzo tak można powiedzieć logicznie, i przykładami operuje, on badał zachowanie zwierząt, przykładami operuje i dowodzi tam, że bez tego tak zwanego zła, czyli agresji wewnątrzgatunkowej, nie mogły powstać uczucia wyższe, takie jak przyjaźń czy miłość. Proszę bardzo. Jeszcze jedno twierdzenie takie z naciskiem podkreślał Konrad Lorenz, że większość zachowań ludzkich uważanych za kulturowe tak naprawdę jest determinowana biologicznie, tylko my na skutek pychy nie chcemy się do tego przyznać. No, bardzo ciekawy pogląd. Proszę bardzo.
Że będziemy już pogodzić do końca.
Ale jeszcze jedno pytanie. Dobrze, to chciałem, zwróćmy sobie górnych atmosferycznych i metafizycznych rejonów. Za chwilę zacznie się prezydentura druga biznesmena Donalda Trumpa. A jak dobrze wszyscy pamiętamy, pan krytykował ówczesnego prezydenta Trumpa za podpisanie ustawy akt 447.
No krytykowałem go, tak.
Teraz będzie co?
Ale nie, ale proszę pana, proszę państwa, ja rzeczywiście uważałem, że to niedobrze zrobił z naszego punktu widzenia Donald Trump, że tę ustawę podpisał, ale biorąc pod uwagę zachowanie polskich władz, ja właściwie mu się nie dziwiłem. Znam tę sprawę doskonale od podszewki. Jeśli państwa to interesuje, to mogę powiedzieć, dlatego że to pokazuje, no nie wiem jak to nazwać, nikczemność albo nawet łajdactwo polskich władz ówczesnych. To znaczy pana prezydenta Dudy i całego rządu w 2018 roku. Otóż kiedy w Senacie przez aklamację ta ustawa została przyjęta, Polonia amerykańska podjęła rozpaczliwą próbę lobbowania przeciwko tej ustawie, która zresztą jest sprzeczna i z prawem amerykańskim, i z prawem polskim, i przede wszystkim z prawem rzymskim, z zasadami prawa rzymskiego i tak dalej. No tyle tylko, że Żydzi chcieli tutaj doprowadzić do rabunku Polski. Te środowiska żydowskie, bo nawet nie wszyscy Żydzi, tylko te środowiska przemysłu Holokaustu. W związku z tym podjęta została decyzja, żeby w Waszyngtonie zorganizować taką konferencję z udziałem wszystkich osobistości polonijnych, które zresztą zgłosiły akces do tej konferencji, i w pierwszym dniu tej konferencji sformułować polskie zastrzeżenia do tej ustawy, a w drugim dniu odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu, żeby im to przedstawić na piśmie, żeby oni mieli świadomość tego, o co tu chodzi. No i zapadła decyzja przygotowania do tej konferencji. Ja doskonale wiem, bo to z pierwszej ręki, że tak powiem. Cały czas byłem w kontakcie z tymi organizatorami tej konferencji w Waszyngtonie. I w tym okresie, w tym momencie do Ameryki poleciał wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski. Pan Marek Magierowski teraz się wypiera tego, co on tam robił. W każdym razie mówi, że nie ma żadnych dowodów. No to nie ma, bo nie zostawiał żadnych dowodów. To jasne, jeszcze by tego brakowało, żeby zostawiał. Odbywał rozmowy z bardzo wieloma wybitnymi osobistościami z Polonii amerykańskiej. Prawdopodobnie im wyperswadowywał, żeby oni w tej konferencji nie wzięli udziału. Bo bardzo wiele osobistości po tych rozmowach wycofało swój udział z konferencji. Ona się odbyła, ale już nie miała takiego rozmachu, także tam nawet tylko 300 biur tych odwiedzono na Kapitolu. Ale przede wszystkim było fatalne wrażenie polityczne, że właściwie polskich władz to nie obchodzi. Polskie władze właściwie zrobiły dywersję tej działalności lobbystycznej. No i w tej sytuacji Izba Reprezentantów przyjęła bez dyskusji, przez aklamację, tę ustawę. A potem już tylko podpis prezydenta Trumpa. I w tej fazie jeszcze, bo o czym wiem na pewno, bo tu już brałem udział, że tak powiem, bezpośredni. Biały Dom, to znaczy dwaj urzędnicy Białego Domu, zwrócili się do organizatorów tej konferencji w Waszyngtonie, która już tam się odbyła, wszyscy o niej zapomnieli, żeby jednak dostarczyli im w krótkich, takich w postaci krótkiej notatki, polskie zastrzeżenia do tej ustawy. Widocznie Trump chciał, czy tam ktoś w Białym Domu chciał. No i ci się zwrócili do mnie, żebym ja taką notatkę sporządził. Ja ją sporządziłem. I wiem, że do Białego Domu ta notatka dotarła. Czy prezydent Trump ją czytał, czy nie, to tego nie wiem, ale wiem, że do Białego Domu ta notatka dotarła. Ale w sytuacji, kiedy, jak powiadam, polskie władze nie tylko zachowywały się tak, jakby w ogóle ta sprawa Polski nie dotyczyła, no to prezydent Trump uznał, że skoro to polskich władz nie obchodzi, to właściwie w jakim celu miałby się on narażać żydowskiemu lobby w Stanach Zjednoczonych, które jest bardzo wpływowe. My powinniśmy pamiętać, że Donald Trump nie był i nie będzie prezydentem Polski i on nie ma żadnego obowiązku troszczyć się o polskie interesy państwowe w sposób większy niż to robią nasi prezydenci, na przykład pan prezydent Duda, który co mówi, jak się spotyka z Donaldem Trumpem, czy telefonicznie z nim rozmawia, żeby Ukrainę wspierał. Żeby Ukrainę wspierał. Gdyby prezydent Duda był prezydentem Ukrainy, to bym się temu nie dziwił. Ale on nie jest prezydentem Ukrainy, tylko jest prezydentem Polski. I jakoś mu nie przychodzi do łba, żeby prezydent Trump wspierał interesy państwowe polskie. I to na tym polega tragedia. Wysuwamy do władzy takich pierrotów jedwabnych. No to potem się nie dziwmy, że zostajemy ogrywani.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Dziękuję bardzo Państwu.
Słuchajcie, książki, okazja do pozyskania odpisów pana Stanisława i prośba, tutaj kolega Pelusz, na zbiórkę na potrzeby wydania.